bracia Eismontowie, czekanie i nadzieja. Są trochę zapomnianą polską legendą, ale za to żywą na Mazurach. Czesia Ostrowska urodziła się w Suwałkach, więc doświadczenia żeglarskie zdobywała na wielkich jeziorach mazurskich i Wigrach, także harcerskie. Potem zawodowe jako wiceminister polityki i spraw społecznych w rządzie Donalda Tuska. Na morzu, na Zawiszy Czarnym. Historia życia braci Eismontów, którzy z Węgorzewa wyruszyli w rejs dookoła świata, a zostali przy Hornie, jest dla niej ważna.
Pozwól mi pływać, wciąż pływać, Boże. Czekanie to cierpienie i nadzieja. Grudzień jest trudnym miesiącem w rodzinie Eismontów, tej w Polsce i tej na obczyźnie. To miesiąc czekania, rozpaczy, nadziei i wspomnień. Pierwszy raz puste talerze na wigilijnym stole stanęły dla Piotra i Mietka w 1959 roku. Chłopcy nie wrócili na święta z więzienia. Po raz pierwszy płacili cenę za marzenia o wolności i swobodnym żeglowaniu. A ich bliscy zaczęli uczyć się czekania. Piotrek i Mietek Eismontowie urodzili się 3 listopada 1940 roku w Grodnie, skąd rodzina przez Kętrzyn dotarła w 1954 roku do Węgorzewa. To tutaj na Wielkich Jeziorach Mazurskich poczuli wiatr w żaglach, ale zanim zaczęli żeglować, już jako paroletni chłopcy, zawsze nierozłączni, brali się za ręce i wędrowali przed siebie. A na pytanie, dokąd idą, odpowiadali, że w świat. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że w świat wyrusza się przez morze. Kiedy jednak 28 lat później wypływali na ocean, na prośby matki odpowiedzieli bez wahania. Naszą ojczyzną jest morze i nasz grób też będzie w wodzie. Nie mogli wiedzieć, jak szybko spełni się ta przepowiednia. Rejsy po Bałtyku na Zawiszy Czarnym i Henryku Rutkowskim, obecnie kapitan Głowacki, utwierdziły ich w przekonaniu o jedynej słusznej drodze – na morze. I jedynym istotnym celu życia – w rejsie dookoła świata. W końcu sierpnia 1959 roku wypożyczyli jacht do pływania po Zalewie Szczecińskim. 1 września włożyli żeglarskie bluzy, wzięli worki, pożegnali z rodzicami oraz kolegami i przepadli na parę tygodni. Zamierzali przepłynąć morza i oceany, ale ponieważ było ich tylko dwóch, dostali niewielką jolkę, listę załogi wzięli pod nieobecność kierownika klubu i wyruszyli. Bałtyk szybko pokazał im, co to znaczy mierzyć się z morzem. I choć radzili sobie dzielnie, w tym modląc się i śpiewając, zmuszeni byli wejść na Bornholm. Prośba nie o azyl, lecz pomoc w uzupełnieniu zapasów na dalszy rejs brzmiała tak naiwnie, że jak zatrzymano, ale żeglarzy zresztą z komplementami za morski wyczyn odesłano do kraju. To wtedy poczuli pierwszy powiew wolności. Tak nomen omen nazywał się jak. Ale również całą wredność lądu. Na pół roku wylądowali w więzieniu. Powiew sprowadzono do Polski, a im wytyczono proces. Sprawę umorzono ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu, a sąd nawet przywrócił im uprawnienia żeglarskie, które potem zabrał Polski Związek Żeglarski. Doświadczenie przekonało ich, że plany do okołoziemskiego rejsu są realne. Trzeba się tylko dobrze przygotować. Ale najpierw o 19-latków upomniała się armia. Zdecydowali, że będzie to marynarka wojenna, ale okazało się, że więzienny incydent jest przeszkodą. Z Węgorzewa przenieśli się na wybrzeże, nie zrezygnowali ze swoich marzeń, a księgi pamiątkowe, które prowadzili oddzielnie, miały jedno motto. Pozwól mi pływać, wciąż pływać, Boże, po Twoich falach oceanów, zsyłaj mi sztormy, wichry i grozę, a na drogę błogosławieństwo dziewczyny kochanej. Dziewczyn zafascynowanych bliźniakami nigdy nie brakowało. Mietek poważny co chwilę się zakochiwał. Piotr, przywódca w teamie, preferował marynarskie, narzeczono w każdym porcie i pilnował, by uczuciowe zapędy brata nie obciążały wspólnych planów damskim balastem. Ale to Mietkowi wpisała się po rejsie Agnieszka Osiecka. Takie niech panu przyświeca motto, przez deszcz i trudy do nowych rozpsot. O kolejnej, równie nielegalnej jak pierwsza ucieczce do Danii, rodzina dowiedziała się w czasie wizyty służb specjalnych. Zakupiony w Danii jacht John ochrzcili imieniem prezydenta Johna Kennedy'ego, na którego grobie w Waszyngtonie zamierzali złożyć kwiaty. Niestety rejs trwał tylko 10 dni. Kolizja z duńskim tankowcem uszkodziła jacht i zmusiła do powrotu do Kopenhagi. Wrócili więc do pracy i zbierania pieniędzy na następną jednostkę, ale po tym incydencie wzrosło zainteresowanie braćmi i ich śmiałymi planami. Pomogły media oraz duńska Polonia i już w następnym roku na wodę spłynął John 2. 4 maja 1968 roku John II wyruszył z Kopenhagi do Ameryki. W 34 dni pokonał Atlantyk i w Wigilię Bożego Narodzenia zacumował w Miami. Rejsowi niewielkiej łódki z młodymi żeglarzami towarzyszyła medialna sława. Korespondencje wysyłane z portów do Radia Wolna Europa docierały do Polski i wyprzedziły ich przypłynięcie do Ameryki. Przystojni, weseli, komunikatywni chłopcy znaleźli natychmiast przyjaciół i rzesze fanek, które, jak pisali do domu, oszalały na widok marynarskich zarostów. W Ameryce spędzili pół roku na odczytach i spotkaniach poświęconych żeglarskim przygodom. Odwiedzili, jak zamierzali, grób Johna Kennedy'ego i spotkali się z Edwardem Kennedy'em. Wszystkim się zdawało, że tutaj osiądą i zaczną prowadzić spokojne, lądowe życie. Nawet się zaręczyli, oczywiście jednocześnie, a dziewczyny zaczęły zbierać pieniądze na wesele i na ich wyprawę życia. W tych planach niezwykłym partnerem okazała się ciocia Emilia Markiewicz z Detroit. Starsza pani, zafascynowana Piotrem i Mietkiem, wysłupłała 5,5 tysiąca dolarów, resztę dołożyła Polonia, kupiono jacht. Otrzymał imię Polonia i z polską banderą, z wycięciem i niebieską wódką, prywatna bandera wolnych polskich żeglarzy Piotra i Mieczysława Eismontów, wyruszył na morze. Miał dotrzeć do Polaków na całej kuli ziemskiej i opłynąć Horn. Tak jak wszędzie znaleźli przyjaciół oraz entuzjastów swoich planów i stylu życia. Jednym z nich był 22-letni Wojciech Dąbrowski, alpinista bez doświadczenia żeglarskiego, syn znanej rodziny polskich emigrantów w Argentynie, który stał się członkiem załogi Polonii. Argentyńskie media przychylnie omawiały projekt rejsu na Horn. Polonia wypłynęła na Horn. Ostatnia kartka, która dotarła do rodziny w Węgorzewie, wysłana została 18 grudnia 1969 roku. Pani Jadwiga Eismont znów postawiła na wigilijnym stole dwa dodatkowe talerze dla Piotra i Mietka. Nie wiedziała, że tak będzie już zawsze. Słuch po najmniejszym jachcie, który miał płynąć Horn, zaginął. Do Węgorzewa informacja dotarła w styczniu 1970 roku. W 1971 roku w kościele ojców Franciszkanów w Martin Coronado pod Buenos Aires, gdzie żeglarze modlili się przed rejsem, odsłonięto tablicę poświęconą ich pamięci. Marynarze i harcerze argentyńscy oddają im cześć, przepływając w okolicy miejsca, gdzie zaginęli. Czynią to także polscy żeglarze, którzy mierzą się z nieprzyjednanym przylądkiem. W 1992 roku z okazji 40-lecia Klubu Morskiego odsłonięto w Węgorzewie tablicę pamiątkową poświęconą braciom i ich imieniem nazwano uliczkę biegnącą wzdłuż kanału węgorzewskiego. We wrześniu także rokrocznie rozgrywane są regaty ich imienia. Grudzień to ciągle trudny miesiąc w rodzinie Eismontów. Siostra Wanda, mieszkająca w Toronto, w grudniową rocznicę zaginięcia braci opuszcza wianek na wodę jeziora Ontario, a w Wigilię stawia dwa dodatkowe talerze. Piotr i Mieczysław Eismontowie całe swoje życie żeglowali, czyli żyli tak, jak chcieli. 3 listopada 2020 roku skończyliby 80 lat. Jak zwykle jesień budziła w nich tęsknotę za dalekimi rejsami. Ciekawe, dokąd by dzisiaj wypłynęli.